Drodzy bracia i siostry, to moje słowo jest takim słowem wprowadzenia w urząd. Chociaż tak naprawdę to, co prezbiter Krzysztof Osiecki powiedział, się wplata tak samo w ten dzisiejszy szczególny moment w życiu Kościoła, zboru tutaj w Koszalinie. I powiem tak, myślę sobie, że chyba takim najbliższą analogią tego wydarzenia to jest ślub. Nie wiem, czy się zgodzicie. W ślubie też mamy dwie strony zawsze. Jest pan młody, pani młoda. I tu mamy też dwóch młodych. Zbór, który wchodzi w jakąś szczególną więź ze swoim duszpasterzem. I duszpasterz, dodam, z żoną, która zawsze za nim stoi, wchodzi w szczególną więź ze zborem. I chciałbym to dzisiejsze moje rozważanie, właśnie tak jak brat Osiecki skierował głównie do Sławka, chciałbym, żeby było do obu stron. Otwórzmy list do Efezjan. Kto ma oczywiście, a kto nie ma, to się zaraz pewnie pojawi podgląd. 4 rozdział listu do Efezjan. Te moje wezwanie, ta moja zachęta będzie pochodzić z wersetów późniejszych, ale rozpocznijmy od wersetu pierwszego. 4 rozdział od pierwszego wersetu będziemy czytać. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Te trzy wersety pokazują, że zawsze, tak jak to też wcześniej słyszeliśmy, zawsze jest to wyzwanie i zawsze to jest zadanie dla zboru, żeby być jedno. Zawsze. Tak samo jak w rodzinie. Słuchajcie, to jest dokładnie to samo. Zawsze jest tak, że możemy spoglądać na swoje własne interesy, na swoje własne zranienia, na swoje własne potrzeby. Ale myślę, że każdy z nas, kto jest w rodzinie, dobrze wie, że to nie jest najlepsze rozwiązanie i to nie jest najlepsza strategia na to, żebyśmy się rozwijali. Bóg nas powołał, Bóg, który jest wspólnotą, powołał nas do wspólnoty. Bóg jest nie tylko jeden, ale również w trzech osobach. Innymi słowy, zawsze, odwiecznie jest we wspólnocie i nas powołuje do czego? Do wspólnoty. Słuchajcie, łatwo jest dzisiaj, tutaj też się ten wątek pojawił, mamy dzisiaj taką filozofię skrajnego indywidualizmu, która nam mówi to, że ty jesteś najważniejszy, ty jesteś pępkiem świata. Chciałbym wam powiedzieć, że to nieprawda, nie jesteś pępkiem świata i nie jesteś najważniejszy. I Bóg nas też nie powołuje do tego, żeby przeżywać chrześcijaństwo samemu z moim Bogiem, chociaż ten wymiar jest konieczny, bo musimy być samemu z naszym Bogiem, ale to nie jest wymiar jedyny. To nie jest wymiar jedyny. Tak jak Bóg nie jest tylko jeden, ale jest we wspólnocie, tak my być sami z Bogiem, zawsze w wspólnocie, do której Bóg nas powołuje. I tą wspólnotą, do której Bóg nas powołuje, jest wspólnota Jego ciała, o czym za chwilę będziemy mówić. I to nie jest proste, bo jesteśmy grzeszni cały czas. Tak jak w małżeństwie i w rodzinach jesteśmy grzeszni, tak w Kościele też jesteśmy ciągle grzeszni. I dlatego jest tu powiedziane, że mamy postępować, jak przystoi na nasze powołanie. Jesteśmy powołani jako ludzie wierzący do czegoś szczególnego. Mamy szczególne zadanie od Boga. Mamy Jemu służyć. Mamy Jemu służyć w zgodzie Jego wolą, Jego słowem, a nie z tym, na co mamy ochotę albo z tym, co nam się podoba. Zgodzicie się? Zgodzicie się, że to są czasami rozbieżne kwestie w naszym życiu? Różne są. I apostoł Paweł mówi, ja więzień w Panu, ja, który wiem, co to znaczy płacić cenę za moją wiarę, ja więzień w Panu wam przypominam, postępujcie jak przystoi na wasze powołanie. Pamiętajmy o tym, że nie żyjemy po to, żeby samemu sobie robić dobrze w życiu, ale mamy postępować jak przystoi, jak jest odpowiednie do tego powołania, do którego żeśmy zostali wezwani. Jesteśmy powołani do wieczności, jesteśmy powołani do tego, by na wieki służyć Bogu. Nawrócenie polega nic innego, jak właśnie wejście na tą ścieżkę i to jest nasze powołanie. Naszym powołaniem jest życie dla Boga, a nie życie dla samego siebie. Drugi werset jest bardzo praktyczny. Skoro to jest nasze powołanie, to oznacza, że tak tu dodam, jest cała druga, że ktoś jeszcze czeka. Naprawdę, jest cała pusta ławka, można podejść. Z wszelką pokorą i łagodnością, słuchajcie, że nie da się inaczej. Nie da się inaczej w rodzinie i nie da się inaczej w zborze. Jeśli chcemy być razem, musimy być pokorni. Musimy czasem wysłuchać drugiej strony. Zgodzicie się? No nie da się inaczej. Czasami nawet zaryzykuję to. Ciekawy jestem, czy się ze mną zgodzicie. Musimy przyjąć, że druga strona ma co? Zgodzicie się, że może się tak zdarzyć? Może. To pamiętajcie o tym następnym razem. To pamiętajcie. Z wszelką, różnorodną. Inaczej wobec siostry, inaczej wobec pastora, inaczej wobec męża czy żony, inaczej wobec dziecka nawet, słuchajcie. Ale co? Z wszelką pokorą. Bo ta pokora będzie różna wobec różnych osób w Kościele. Wobec niektórych może nam łatwo przyjść, a wobec niektórych może być ciężej. Z wszelką pokorą, łagodnością. Można przywalić, a można ugryźć się w język, przemilczeć, może się pomodlić, może niech Pan Bóg sam przekona kogoś do czegoś. A może niech ochłoną emocje i się umówić na kawę za 3 dni, można? To jest jakaś forma łagodności. Znosząc jedni drugich w miłości. Słuchajcie, czasami się nie da inaczej. Trzeba znieść. No po prostu. No byśmy chcieli, żeby się zmieniło, ale co? Ale się nie zmienia. I co wtedy? Wtedy ja proponuję wam tutaj ta miłość. Mi zawsze miłość łatwiej przychodzi. Jak potrafię sobie znaleźć w bracie czy siostrę coś, co widzę, że Duch Święty w nim robi, wtedy mi jest łatwiej tą osobę pokochać i przyjąć z tym, czego jeszcze ci ludzie nie rozumieją. Zwracajcie uwagę na to, co Duch Święty już robi w kimś. Będzie wam łatwiej taką osobę pokochać i znosić te rzeczy, których nie jesteście w stanie przyjąć, bo was jakoś odrzuca wewnętrznie. Co trzeba robić? Znosić, mimo wszystko. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Trzeci werset. Trzeci werset mówi, słuchajcie, co mamy robić? Mamy starać się zachować jedność, która jest. Ale na czym ta jedność polega? Proste i trudne. Ile duchów świętych działa w nas? Jesteście pewni? Na pewno? Kto jest za tym, że jeden Duch Święty działa w każdym z nas? Ręka w górę. A może 5, słuchajcie. A może 70. Każdy ma swojego. Jak to jest? Słuchajcie, jeśli działa w nas jeden Duch Święty, to co? Zgodzicie się, że powinna być jedność? Jest podstawa do tego, żebyśmy byli jedno? Jest czy nie ma? Jest. Oczywiście my trochę mamy problem z tym, z tą recepcją tego, jak Duch Święty działa w nas, ale skoro On jest jeden i działa w nas wszystkich, to jest bardzo silna podstawa do tego, żeby być jedno, żeby dochodzić do jedności. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, jeden Duch działa w nas wszystkich, ale to nie wszystko. Bo 4, 5 i 6 werset, kiedy apostoł Paweł wchodzi w temat jedności, mówi o tym jednym duchu, to sobie przypomniał, że to nie tylko o ducha chodzi, ale o znacznie więcej rzeczy, które mamy wspólne. Popatrzcie, ile ciał jest tak naprawdę, 4 werset, ile jest ciał w zborze? Jedno. Zbór jest jednym ciałem. To nie jest tak, że tu jest taka frakcja, tu jest taki ród, a tu siaki ród, a tu są tacy, a tu owacy. Ile jest ciał? Na pewno jesteście pewni? Wspaniale. Jedno ciało. Czyli co? Powinniśmy być jedno. Mamy jednego ducha, jedno ciało. Ale jest powiedziane, jeden duch by nie było, apostoł Paweł przypomniał, jak też powołani jesteście do ilu nadziei jednej. Jest klasa niebiańska i klasa ziemska w przyszłości? Nie. Idziemy do jednego miejsca, tak jak żeśmy śpiewali. Idziemy wszyscy do jednego miejsca, do jednej wieczności. Nie będzie jakichś różnych, nie wiem, klas tam po tej drugiej stronie. Będziemy wszyscy razem z naszym Panem na wieki. Która należy do waszego powołania? Ilu panów mamy w Kościele? Na pewno? No dobrze, słuchajcie, patrzcie, ile tych, jaki kapitał jedności, można powiedzieć, dla nas się nagle odkrywa. A ile wiar? Jedną wiarę. To, co tu jest zapisane, obowiązuje kogo? Wszystkich tak samo. Wszystkich tak samo. Jedna wiara. Jeden chrzest. Czy jakieś 2 różne modele chrztów mamy w naszym zborze? Czy kościele? No i wszyscy tak samo wchodzą do kościoła. Dokładnie w ten sam sposób. Nie jeden bokiem, a jeden przez, nie wiem, przez to, że jest znajomym z pastorem, to wejdzie. No nie, no musi się ochrzcić. Musi wyznać wiarę. Każdy tak samo. Jeden i na końcu, 6 werset. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Czy to jest prawda? Na pewno? Wszyscy mamy tego samego Boga Ojca. Tego samego Boga Ojca, który jest ponad nami, przez nas działa w tym wszystkim, w tej całym dziele łaski, o który tutaj opisujemy i w nas wszystkich przez swojego Ducha dzięki Synowi jest obecny. Popatrzcie, jak silny mamy kapitał do bycia jedno. Mamy? Mamy. I co w związku z tym? Starajmy się zachować. Starajmy się zachować, bo mamy tak wiele od Boga. Co również się dzieje w każdym z nas. Każdemu z nas, każdemu czy tylko niektórym? Każdemu. Zwróćcie uwagę. A co znaczy każdemu? To oznacza, że tobie również. Zgodzisz się, bracie, siostro? Mi też. Jeśli każdemu, to co? Mi też. Mi też. Każdy może powiedzieć każdemu, czyli mi też. Każdemu z nas dała została łaska według miary daru Chrystusowego. Tu nie chodzi o łaskę zbawienną, ale raczej o dar łaski. Coś możemy cennego wnieść w to ciało. Coś cennego możemy wnieść w tą jedność, o której apostoł Paweł mówi. Każdy chrześcijanin jest powołany do jakiegoś dobrego dzieła, do jakiegoś zadania, do jakiejś funkcji, do jakiejś służby, do jakiejś formy usługiwania sobie nawzajem. Może nie na nabożeństwie. Może przez gościnność, może przez modlitwę w domu, może przez duszpasterstwo, że potrafimy z kimś fajnie czas spędzić i go zachęcić. A może przez napomnienie. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Każdy z nas jest po coś. Ja pamiętam, jak się nawracałem, to mnie chyba najbardziej cieszyło to, że ja wreszcie będę po coś. Bo jako taki nastolatek, 16-17-letni, nie wiedziałem zielonego pojęcia, po co ja jestem. Życia się generalnie bałem, bo moim rodzicom życie nie wyszło za dobrze, wspólnie. I sobie myślałem, co ja będę robił? Całe życie przede mną co ja będę robił z tym życiem? Przerażało mnie trochę to życie. Pamiętam, jak się nawróciłem, myślałem, mi wszyscy tam zachęcali w zborze, słuchaj, Bóg będzie przy tobie, on cię poprowadzi, nie bój się. Jakąś tam ci znajdzie jakąś żonę, nie martw się. No i się poukładało. To jest dokładnie, to jest dzisiaj, jak patrzę, ludzie pochodzą z rozbitych rodzin, nie mają nadziei, wszystko wolno, to co tutaj pastor Osiecki mówił. No to jak wszystko wolno, to nic nie wiadomo, słuchajcie, to nic nie wiadomo, nic nie wiadomo. A w Kościele możemy odnaleźć swoje miejsce. W Kościele możemy odnaleźć swoje miejsce. Przestrzeń, którą Bóg nam przygotował. Oczywiście to wymaga wysiłku. Oczywiście to wymaga tego, żeby coś robić. Żeby zainwestować, żeby się rozwijać. Musisz to zrobić. Ale jakie wielkie błogosławieństwo, że możesz odkryć siebie służącego. Siebie w Bożym planie. Siebie w tym, że po coś Bóg cię umieścił w tym ciele. Choćbyś był nerką. Nerki są potrzebne? Bardzo potrzebne, nie? Może nie widać ich tak bardzo, jak, nie wiem, oczy ładnie można podmalować, jak usta, z których coś fajnego tam wychodzi. Słuchajcie, czy nerka, czy pięta nawet. A jak bez pięty, stałoby ciało bez pięty? No nie stało. Może nie widać pięt zbyt często, nie widzimy, nie zastanawiamy się nad długością pięt w ciele, ale bez pięt ciało by nie stało. W tym zborze jesteś po co? Pamiętaj. I tutaj apostoł Paweł w tym 7 wersecie kończy z miarą dary Chrystusowego. 8, 9 i 10 werset to są 3 wersety, które mówią, o co chodzi z tą miarą daru Chrystusowego. I apostoł Paweł cytuje Psalm 68. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. I to jest psalm, który mówi o królu, który zna wielkie bogactwo i tym bogactwem obdziela swój lud. I już nie wchodząc w egzegezę, bo to nie jest prosty psalm, idę dalej. Psalm mówi, że wstąpił. Cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Innymi słowy, apostoł Paweł widzi, że nie jest zwykły psalm, który mówi o jakimś tam królu, tylko mówi o Chrystusie, że to jest prorocze. Że to jest prorocze, że skoro ten król zrobił, musiał wstąpić. I z perspektywy A Pana Jezusa to jest logiczne. Gdzie Pan Jezus mógł wstąpić? Do nieba. Ale skoro był w niebie zawsze, to jak mógł wstąpić do nieba? No musiał najpierw wstąpić. Jest logika? Jest logika, czyli najpierw wstąpił. Mówi, że to, co tutaj jest powiedziane w tym psalmie, to jest skutek tego, że najpierw wstąpił. Zrobił to, co trzeba, wykonał wolę Ojca, zrealizował to wszystko, o czym ten psalm mówi, czyli uratował, zdobył bogactwo i teraz dzięki temu bogactwu, które zrobił, kiedy wstąpił, kiedy wstąpił, co może zrobić? Obdarzyć swój lud, tak? Czyli to jest jego dzieło. Wstąpił, żeby zrobić to, co należało zrobić. Wstąpił do nieba, ale po co wstąpił? Żeby obdarzyć swój lud. Mówi tutaj apostoł Paweł, ten, który wstąpił, werset 10, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Słuchajcie, tu jest bardzo ciekawy werset, ten 10, bo to napełnienie wszystko chodzi o Kościół, ale nie tylko o Kościół. Bo jeśli popatrzymy na pierwszy rozdział, 23 werset, tu jest mowa, że Pan Jezus jest głową Kościoła i 23 werset, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Czyli Pan Jezus jest nazwany głową Kościoła, Kościół jest nazwany Jego ciałem, ciałem, który jest pełnią kogo? Jezusa. A Jezus jest tym, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I kiedy tutaj czytamy w 10 wersecie, że On wstąpił, aby napełnić wszystko, to o co chodzi? Ja bym powiedział tak, najpełniej Chrystusa jest w Kościele. Najpełniej Chrystusa jest w Kościele, bo przez swoje słowo, przez swojego ducha, przez społeczność, którą mamy, to wszystko, co tam żeśmy czytali, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Ojciec, gdzie to wszystko jest do przeżycia, do spotkania? W Kościele. W Kościele, a więc Jego jest najpełniej, Chrystusa, tej łaski Bożej najpełniej jest w Kościele, ale po co ona jest w Kościele, ta pełnia Chrystusa? Żeby co? Napełnić wszystko. Innymi słowy, żeby ta pełnia się rozprzestrzeniała, żeby ten Kościół się rozwijał, żeby to Królestwo Boże przychodziło. Popatrzcie, z jednej strony jest pełnia Chrystusa w nas, ale z drugiej strony po co to jest? No On wszystko we wszystkim wypełnia, tak jak żeśmy czytali. Innymi słowy, jest pełno Chrystusa w nas po to, żeby ten Chrystus był znany i żeby cała rzeczywistość Koszalina dzięki waszej służbie wypełniała. Zgodzicie się? I po to są przywódcy. 11 werset. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Nie będę dzisiaj wchodził w temat apostołów, a proroków i ewangelistów. Nie dlatego, że to jest trochę przynajmniej 10 minut, trzeba by porozmawiać. Generalnie powiem tylko, że takich apostołów i proroków, jak wtedy było, myślę, że dzisiaj nie ma. Ale Bóg wypełnia to również służbą podobną, w jakiś sposób wypełniającą tą przestrzeń, tą przestrzeń ponadkościelną, tak, czy ponadzborową, bo tak najogólniej to jest, można nazwać. Natomiast sedno tego wersetu, na które chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę wam, zborowi, to słówko pierwsze, w zasadzie drugie. I On co? Ustanowił. Słuchajcie, On ustanowił pastora. To nie wy. Wybaczcie. To nie wy. Czy było to głosowanie? Wiedział, że to głosowanie było rozpoznaniem tego, że On ustanowił. To nie jest to nie wasza wola się dzieje. To nie wy sobie wybieracie pastora. Oczywiście wybieracie pastora, ale co to znaczy, że wybieracie pastora? To oznacza, że rozpoznajecie kogoś, kogo nad wami, co? On ustanowił. On ustanowił. Co to oznacza? To oznacza, że to jest Jego wola. To jest Jego inicjatywa. Co dzisiaj ustanawiamy? Za wiele rzeczy dzisiaj nie ustanawiamy. Na przykład ustanawiamy placówki dyplomatyczne jako Polska. Co to znaczy, że placówka jest ustanowiona? Gdzie jest inicjatywa? No po stronie rządu polskiego. Że gdzieś tam stwierdza rząd polski, że trzeba ustanowić placówkę dyplomatyczną. Kto podejmuje decyzję? Rząd polski, tak? On ustanowił, Chrystus ustanowił. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście spojrzeli na to w taki sposób. Bóg w swojej łasce, aby napełnić wszystko, Bóg, który ma dobre dary dla swojego Kościoła, ustanowił wam pastora. I oczywiście są pewne zasady, którymi on się musi kierować. No musi, bo nie jest doskonały. Ale przyjmujcie przyjmujcie go jako błogosławieństwo. Przyjmujcie go jako dar od Chrystusa po to, żeby to dzieło napełniania wszystkiego szło, żeby się rozwijało. Myślę sobie, że my w Polsce mamy problem generalnie z przyjmowaniem władzy. Myślę, że to jest w ogóle problem ludzkości, po pierwsze, ale po drugie nasz problem Polski w szczególności, dlatego że my po prostu mamy bardzo przykre doświadczenia z władzą, co do zasady. No tak, 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 takie jest nasze doświadczenie życiowe od kilkuset lat. Ale to nie oznacza, słuchajcie, żebyśmy, prosiłbym was, żebyście tej kalki, którą mamy gdzieś z może naszego doświadczenia narodowego, nie przerzucali na Kościół. W Kościele władza jest błogosławieństwem, żeby napełnić wszystko, żeby to wszystko, żeby ciało działało, żeby ciało funkcjonowało tak, jak powinno. A więc to jest to słowo do zboru. O Sławka. Co on ustanowił? 12 werset i dalej. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Sławku, jesteś po to, jak powiem to obrazowo, żebyś siedział sobie kiedyś pewnego dnia wypoczęty i nic nie robił na nabożeństwie. Żebyś miał 5 braci, nie powiedzieć. Żebyś niedzielnej i nawet nie. Żebyś wszystko miał tak poogarniane, że każdy w zborze wie, co ma robić. Jakie ma zadanie. I powiem wam szczerze, gdzie. To też możliwe, bo żeby dojść, wszystko może przygotowane, to jest. Dzięki, tutaj coś mi tutaj. To jest naprawdę trudno. To jest naprawdę trudno, żeby do takiego etapu dojść. Ale jest powiedziane, aby przygotować, 12 werset, kogo przygotować do dzieła posługiwania? Świętych. On nie ustanowił pastorów czy innych przywódców po to, żeby oni zasuwali, chociaż oni zasuwają, ale po co zasuwają? Żeby przygotować świętych. Innymi słowy, po to jest pastor, żeby przygotować cały zbór. Po to się męczy, po to się mozoli, po to naucza, po to jest duszpasterzem, po to działa, żeby przygotować nie siebie, ale właśnie zbór. Ale właśnie zbór. Ja bym powiedział, że skalą sukcesu pastora jest to, jak wiele osób jest zaangażowanych w zborze. I to nie jest proste. I powinniście o tym wiedzieć, bo niełatwo was zachęcić często. Zgodzicie się? Macie mnóstwo swoich spraw. Naprawdę nie trudno jest zachęcić człowieka, który ma ileś tam innych obowiązków, żeby się jeszcze w zbór zaangażował. Są tacy ludzie zawsze, których łatwo. Ale większość jest takich, których jest trudno. I też was zachęcam w związku z tym, żebyście ulegali pastorowi, jak was będzie prosił o to, żeby coś robić. A jak mu coś nie wyjdzie, bo może mu coś nie wyjść, to bądźcie życzliwi, bądźcie, nie unoście się, ale powiedzcie, pastorze, powiem czemu to nie wyszło, bo powiem czemu było mi trudno. Ale też nie publicznie, broń Boże, tylko wziąć go na kawę, herbatę i wytłumaczyć. Bo to tu mnie coś zabolało, tutaj nie zrozumiałem czegoś i tak dalej. Będzie lepszym pastorem. I będziecie lepszym kościołem. I przygotowani będziecie do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. A po co to wszystko? 13 werset. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. 14 werset. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki, lecz abyśmy, 15 werset, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Ja bym powiedział, po co to wszystko? Żebyśmy dojrzewali w wierze. Żebyśmy dojrzewali w wierze. Wiara nie jest czymś, co się tylko rozwija przez słuchanie kazań. Bo Jakub mówi, że trzeba być, co? Słowa? Wykonawcą. Wykonawcą słowa. A jak być wykonawcą słowa? Przez służbę. Przez służbę. Inaczej się nie da. A więc przyjmujcie jako błogosławieństwo swojego pastora. Sławko, ty pamiętaj, że nie jesteś po to, żeby wykazać, że jesteś niezbędny, ale jesteś po to, żeby zbór był niezbędny. Żeby każda osoba w zborze znalazła swoje miejsce i żebyście wszyscy dojrzewali w wierze. Amen.